Plany nadzieje na nowy rok, ale zakończyłyśmy wątek na wszystkich zdarzeniach związanych z młodym pokoleniem, to może teraz powróćmy do tych młodych i do relacji rodzic dziecko i do tych bardzo ważnych kwestii, które jakby dają takie przedpole na to, by szukać ze sobą komunikacji, dobrych relacji, by uniknąć, tak, by uniknąć kłopotów.
Jasne, wydaje mi się, że tu jeśli chodzi o relacje...
Chociaż mówimy o postanowieniach, ale przecież tak, to dotyczy całej rodziny, tak?
Skoro jeśli chodzi o te relacje i o to bycie przy dziecku, sama jestem ciekawa, jak państwu poszły te święta. My też przed świętami miałyśmy taką fajną rozmowę tutaj na temat, do której oczywiście odsyłamy na stronę internetową,
tak,
prawda?
Jest. Radia Lublin. Bardzo serdecznie zapraszamy. Przystanek Noc, strona internetowa Radia Lublin. Można odsłuchać tamtą rozmowę. Nie.
I tutaj jestem ciekawa, jak państwo poszły postanowienia odnośnie zakupów, prezentów, jeżeli chodzi o dzieci i też bycia takiego blisko z tymi naszymi dziećmi, nastolatkami przy tym świątecznym stole i przy tym okresie w ogóle takiego bycia bliżej siebie.
Była szansa.
Tak, myślę, że była szansa.
Tak, niewykorzystana.
Dokładnie i teraz kolejny rok, nowe szanse.
A teraz te postanowienia, te nowe plany.
Można próbować, można różne rzeczy zmieniać też w relacjach. Bo zobaczcie, drodzy państwo, że często jako rodzice ludzie stykają się z takim zapytaniem, jakim ty jesteś rodzicem. I niestety, akurat to niestety w socjalnych mediach teraz mocno jest to takie dociskane, jeżeli chodzi o to, jakim być rodzicem, że masz 50 tysięcy poradników. To tak jak kiedyś był film o tej popularnej naszej Bridget Jones i ona te wszystkie poradniki, wiesz, kupowała, zbierała. Trochę to też jest tak z rodzicami, jak oni trafiają do gabinetu. Czyli, że ja też jestem pedagogiem resocjalizacyjnym, też z dziećmi, czy kuratorem spotykam się z tymi rodzicami. I to jest tak, że jak oni trafiają czasem do gabinetu, to oni są totalnie zagubieni i totalnie zamęczeni. Wie pani, no zawaliłem jako rodzic. Nie, no to już tu się nie da już nic zrobić, bo moje dziecko zamyka się w pokoju, nie mam z nim kontaktu, nie rozmawiamy, czaska drzwiami, siedzi tylko przed komputerem. No, że ja już po prostu nic nie mogę. To zobaczcie, tak jak my dziś na początku, drodzy państwo, powiedziałyśmy, mamy takie czyste karty. Fajnie też sobie to wizualizować, że właściwie mam cały kalendarz. Ja dziś dopiero kupiłam kalendarz, także dopiero jest jeszcze czysty, niezapisany. To jest coś takiego
dobry
fajnego.
Początek.
Tak, że możesz go zapisać, możesz go sobie zdobyć, taki kalendarz, i spróbować nawet małymi krokami w tych relacjach z tym naszym dzieckiem czy nastolatkiem, spróbować znowu się do tego dziecka zbliżyć. Nawet jeżeli dziś wcześniej to umykało, gdzieś wcześniej myślałeś, że powinieneś zrobić tak czy tak, to nie wychodziło. I tutaj zachęcam, drodzy państwo, do tego, żeby sobie troszeczkę też odpuścić w kwestii właśnie takiego słuchania wszystkich doradców, bo jak my mamy tych doradców 100, 200 artykuły, mam pacjentów, którzy oni nagrywają, słuchają ciągle tych podcastów, jak to być tym rodzicem. A ja pytam, no ale co pani robi? A tam leży wszystko. No jeszcze nie robię, no bo uczę się. To kiedy będziesz robiła, prawda? A my tutaj mamy taką możliwość,
czas płynie.
Tak, żeby spróbować i coś robić. Nawet ten okres ferii, gdy będzie czas ferii.
No już niedługo.
To jest taki czas, gdzie ten rodzic też często może się spotkać z tym dzieckiem, bo czy to będzie tak, że będzie tego dziecka po prostu więcej w domu, czy rodzice też czasem planują urlopy, gdzieś z tymi dziećmi są bliżej. Czasem jest to dla dzieci, bo też jak rozmawiamy sobie z dziećmi, z nastolatkami...
Nie chcą spędzać ferii razem z rodzicami najczęściej.
Tak, nie chcą. To zazwyczaj dzieje się około 11-12 roku życia.
Potrzebują już tej przestrzeni samodzielności. Tylko teraz jak się powinien zachować i jak sobie z tym poradzić mądry rodzic. Przepraszam, wyedukowany,
jasne,
tak? Świadomy.
Tutaj, drodzy państwo... Myślę sobie, że kiedyś też już o tym wspominałam.
Ale warto
to jest
wspomnieć.
Tak, że teraz troszeczkę i my jako dorośli i dzieci jako dzieci nadinterpretowujemy pewne kwestie. Chociażby tych praw dziecka czy praw człowieka, że dziecko ma prawo do autonomii, jak najbardziej tak. Ale ja zawsze apeluję do moich pacjentów, tych dużych i mniejszych, o to, żeby... tak sobie jasno doprecyzować, co to w ogóle znaczy autonomia, granice dziecka, to co powiedziałeś, że dziecko potrzebuje, ale okej, jeżeli ty masz 11-12 lat i potrzebujesz, nie chcesz jechać z mamą i tatą, to czasem pacjenci dorośli, ci rodzice właśnie mówią, wie pani, no ich zostawiłem, go tam jego babcia doglądnie albo ktoś, a potem to, co on wtedy robi. Ale on już jest wtedy w klimacie totalnie technologii i on potrzebuje, bo bardziej może potrzebuje za niego to jego młodzieńcze, ale jednak uzależnienie od tej technologii.
Ustalić granice, zasady, mieć plan, scenariusz, tak?
Tak.
Wtedy zaakceptować. Znowu wraca komunikacja.
Dokładnie. Myślę, że to jest łatwiej, wiesz, gdy ja jako rodzic też wiem, jakie ja mam prawo i jak ja mogę to zrobić. Bo to, że prawo polskie pozwala, żeby dziecko w wieku pewnym zostawało samo w domu, jeżeli rodzic jest w pracy i nie może brać rodzic na niego wolnego, czyli powyżej 8 roku życia.
Na przykład jest przeziębiony, tak, czy chory. Mhm.
To jest jedna kwestia, ale absolutnie tu, drodzy państwo, jeżeli chodzi o podejście takie z mojej branży, to ja nie mam na to zgody też, żeby dzieci były pozostawione same sobie też, ponieważ one, brzydko mówiąc, przyzwyczają się do tego, że są w tej samotności, czyli że mają ten świat internetowy.
I trudno państwu... To jest ucieczka, a potem jest już problem uzależnienia i terapii, i leczenia.
Bo tutaj mi się wydaje, że trudno będzie nam później to dziecko z tego wyrwać. Bo to, drodzy państwo, nam jako dorosłym z takich innych jeszcze czasów jest trudno sobie wyobrazić, jak ten internet silnie oddziałuje na mózg dziecka, że te jego neuroprzekaźniki, tego mózgu, który jest niewykształcony, jak one szybko, jak takimi mackami zostają zawładnięte tą technologią i tym, że tamta klikalność, ta dopamina, to co ten mózg dostaje bardzo szybko, one są w stanie naprawdę pogrzebać każdą relację. I tutaj to rolą rodzica i rolą tego dorosłego, czy będziemy państwo pewnie zawsze to powtarzały, jak się będziemy spotykało, jest to, żeby rodzic czy ten dorosły był tak wyedukowany, bo to tylko kwestia edukacji, tego, że jak się chce czegoś dowiedzieć, chodzi, żeby wiedział, że tutaj muszę powiedzieć stop. Że właśnie nie będzie tak, że ja daję ci pole, bo ty powiedziałeś, że nie chcesz być z mamą. Bo ja rozumiem, jeżeli masz 16 lat i więcej. Ja dziś taki wiek uznaję, kiedyś wspominałyśmy o tych badaniach, które mówiły, że
tak,
warto by było telefon dać dziecku, które ma około 15-16 lat. Dla jego mózgu byłoby tak bezpieczniej. I tutaj ja jestem jednak zwolennikiem bycia przy tym dziecku i jednak też forsowania za pomocą rozmowy.
Pewnych zachowań, przyzwyczajeń, tak, wiedzy o świecie, niezależnie od tego, jak to przyjmie.
Brzydko, dokładnie, ale brzydko trochę to mogłoby zabrzmieć forsowanie, ale jednak trochę sobie to wyobrażam, bo ta komunikacja pięknie brzmi, ale drodzy państwo, jeżeli my też do czegoś przyzwyczajamy dziecko, to uwierzcie mi, że to będzie takie forsowanie naszych zasad i przesuwanie znowu tych granic i otwieranie ich do tego dziecka. Żeby ono zobaczyło jeszcze raz, bo to, drodzy państwo, trochę jest takiej poznawczo-behawioralnej terapii, takie zastępowanie jednego nawyku drugim. A więc właśnie schodzimy codziennie na dół i będziesz tu siedział, nawet jak ze sobą nie będziemy rozmawiali, bez technologii albo bez czegoś. Że to są nowe zasady, tak jak mówisz, przedstawiam ci nowe zasady w naszym domu, ale no, drodzy państwo, to najbardziej niestety zależy od nas, czy my będziemy konsekwentni i będziemy w stanie te zasady utrzymać nowe.
No tak, bo młody człowiek jest świetnym obserwatorem i bardzo doskonale widzi każdą niedociągłość, która się pojawia w relacjach. Pamiętam tą rozmowę waszą z panem Adamem, prawda?
Tak.
W tych relacjach rodzić dziecko. A od tych relacji bardzo wiele zależy potem, kiedy mówimy o prewencji, o profilaktyce zapobiegania różnym trudnym sytuacjom, uzależnieniom, zwłaszcza u młodych ludzi. Wszystko się zaczyna.
Myślę, że tak, bo to wszystko gdzieś się zazębia i musi mieć swój początek.
Rodzinnych, domowych, wczesnoszkolnych.
Dokładnie tak. I drodzy państwo, tutaj fajny jest ten czas jednak tego wyhamowania, trochę tego grudnia, stycznia dla moich dzieci, które później trafiają do poradni. Dlatego, że bardzo często dopiero wtedy rodzice te dzieci widzą. I dopiero wtedy rodzice zatrzymują się i przychodzi pani do mnie z dzieckiem i ona opowiada gdzieś tam o jakimś problemie. I wie, kiedy to się zaczęło, no wie pani, co zauważyłam w grudniu. Jak byłam w domu, to cytuję tutaj. Nie tylko jedno panią, ale wiele pani. Że wie pani, byłam w grudniu, byłam wtedy w domu, w tym okresie po świętach i zobaczyłam, że ona robi to, że się samookalecza. Że te blizny są już, wiesz, stare. A więc to od kiedy to jest? Na pewno nie od grudnia, od wczoraj.
Że to nie teraz się zdarzyło.
I tutaj też wtedy ten rodzic się tak mocno obarcza. Jezu, jak do tego doszło? Przecież skąd to się wzięło? Jak to się stało, że ja dopiero to dzisiaj widzę? I tutaj to tak jakby spadła na nas taka lawina, wiesz, takiego przerażenia. No jak do tego w ogóle doszło? I tego też taka obawa, że specjalista, czy ktokolwiek, lekarz, ktoś, kto to zauważy, specjalista, gdzie pani była wcześniej? Bo rodzice boją się tego pytania. Czasem jak oni, wiesz, siadają naprzeciwko mnie w gabinecie i sobie zaczynamy rozmawiać, ja tego pytania nie zadaję, ale czuję, że rodzic się tłumaczy i wiesz, i kilka razy zagaduję, no ale jakby, dlaczego pani, pan się tłumaczy?
Czują się winni.
Czy pani boi się tego pytania, że ja zapytam? Gdzie pani była? No ja nie chcę o to pytać. Myślę, że pani sama tak jakby cały czas siebie o to pyta, jeżeli już się tutaj widzimy, prawda? Tylko teraz albo będziemy się skupiać na roztrząsaniu przyszłości, dlaczego ci rodzice zawali, co się stało, czemu oni wcześniej pozwolili na to, że to dziecko
albo
nie odgrało.
Albo damy im szansę, żeby się zmobilizowali i pomogli dziecku.
Tak, albo pokażemy im możliwość, słuchaj, stało się okej. Musimy też się zastanowić, co teraz możemy zrobić. Bo drodzy państwo, każdy z nas wie, że nie jesteśmy w stanie, nie posiadamy wehikułu, żeby się cofnąć do przeszłości, więc nie jesteśmy w stanie zrobić tam kompletnie nic.
I żadna minuta się nie powtórzy.
Dokładnie.
Nie da się jej raz jeszcze przeżyć. To już się stało.
Pani Szymborska tak nas uczyła. Niestety tak to właśnie jest, ale dobra wiadomość jest taka, że na to wszystko, co będzie, my mamy wpływ. Te rzeczy wokół nas oczywiście, prawda? Wokół mojej najbliższej rodziny, najbliższego mojego otoczenia, tych najbliższych relacji. Tego, czy ja o nie zadbam, czy nie. Które mi są potrzebne, które nie. A przede wszystkim o to, co ja zrobię w relacji z moim dzieckiem. W relacji gdzieś tam z moimi tymi najbliższymi osobami. Dzieckiem, czy starszymi, drodzy państwo, ludźmi. Też styczeń to jest ten czas Dzień Babci i Dziadka. I uważam, tak, że zarówno ci młodzi, jak i ci starsi ludzie, seniorzy nasi, no to są takie osoby, które gdzieś w tym pędzie czasu, jaki jest, są gdzieś tak pomijane. I ja lubię też właśnie ten styczeń tak się zwracać do tego seniora, gdzieś być bliżej tych ludzi, gdzieś dopytywać moich pacjentów o tych właśnie bliskich, którzy są z nami, że jak to wygląda. No bo przecież oni kiedyś na pewno byli aktywni w naszym życiu, gdzieś się pojawiali i później to tak
zatracają
odchodzi.
Się te więzi. Właściwie to jest czas, kiedy bardzo często też mówimy o tym, by odbudowywać kiedyś ta wielopokoleniowość i naturalność jakby w postrzeganiu nie tylko mamy, ojca, ale także babci, dziadka. Świat się zmienia i zmieniają się relacje. Poza tym ta wszechogarniająca cyfra, o czym mówiłyśmy parę tygodni temu, i ten świat, w który wchodzi młody człowiek, odgradza go od rzeczywistości, więc tu kultywowanie, czy jakby nawet rozpoczynanie, pielęgnowanie tych relacji jest rzeczą no, nie do przecenienia.
Ja też nie na darmo.
Stanem nie do przecenienia.
Nie na darmo nawiązam do tego, dlatego że zobaczcie, drodzy państwo, jeżeli my chcemy spróbować odbudować relacje z naszym dzieckiem i też te ferie, do których nawiązuję teraz i teraz Dzień Babci i Dziadka, to zobaczcie, że my też możemy spróbować jednak stworzyć most między tymi pokoleniami dwoma, tego dziecka nastolatka i tego seniora w taki sposób, żeby też kształtować dalej więzi, bo oczywiście bazuje to na doświadczeniu moich pacjentów, czyli na tym, że bardzo często gdzieś te więzi tak zanikły, że nie da się tak od dziś już natychmiast
trzeba
powiedzieć,
je budować,
że
na nowo.
Tak, że babcia, dziadzio są.
Cegiełka po cegiełce.
Dokładnie.
To jest bardzo trudne pewnie.
Ale zobaczcie, drodzy państwo, jak cudownie by było.
Ale możliwe.
Tak.
Takie postanowienie na przykład. Na
jak
nowo.
Cudownie by było stworzyć jednak taki most. Albo żebyśmy
zbuduję
jutro,
most.
Tak, od tego czwartku pomyśleli, dobra, dzwonię do babci, dzwonię do dziadzia. Pojadę tam, zobaczę. Jak tam oni. Zaplanuję sobie to na weekend.
Zaskoczę ich.
Może ich zaskoczę. Może przywiozę tego mojego nastolatka. Może zacznę opowiadać. Ja czasem już rozmawiam z dorosłymi pacjentami i pytam ich, a jakie twoja mama miała relacje z tatą? Tych moich dorosłych ludzi. Ze swoim tatą, jakie miała relacje. I czasem pacjenci mówią, wie pani co, pani Kasiu? No nie wiem w sumie. Spytam się. I teraz jak mieliśmy takie różne sesje grudniowe, otwieraliśmy sobie takie tematy, to też wielu moich pacjentów tak się zainspirowało, że okej, zapytam. Wie pani co, będą święta, to ja
podpytam. A to już jest pierwszy krok.
Tak. Kochani, na pewno w wielu rodzinach są różne zdjęcia, które można temu naszemu dziecku, nastolatkowi pokazać. Czasem oni się pytają, ale no jak taki czarno-biały
świat? Co za fryzura?
Co to jest? Kto to jest? Także uwierzcie mi, że to duże pole jest takie do rozmowy. Jak ja nie wiem, jak z tym moim dzieckiem rozmawiać, że mogę położyć ten album między nami. Wiecie, patrz, album.
Tak.
Co to jest? I od tego nawet zacząć, że wiecie, drodzy państwo, to naprawdę... My nie musimy ogromnych jakichś rzeczy, wielkich spraw poruszać z tym naszym dzieckiem czy nastolatkiem. Tylko nawet się myśli, jak ty byś chciał, żeby ten rok wyglądał? Albo co w tamtym roku ci się najbardziej podobało? Jakie były takie rzeczy, które najbardziej zapamiętałeś, zapamiętałaś z tamtego roku? I zapytać o to nasze dziecko, tego naszego nastolatka, żeby go, zobacz, sprowadzić do takiej rzeczywistości. Bo on nie powie ci, że zapamiętał, że grał w tą grę i zdobył ileś tam skórek czy czegoś tam. Mhm. Tylko co takiego było? Może on coś powie takiego, co się zaciekawi. Mam pacjentów, którzy opowiadają, wie pani, no ja najbardziej to pamiętam, że siedzieliśmy gdzieś tam na kocu i coś tam robiliśmy, że my gdzieś pojechaliśmy, że my byliśmy na rowerach, że się mama wywaliła na rowerze i co, co się potem działo. To są takie rzeczy, które gdzieś tam te dzieci moje nastolatki zapamiętają.
Zostają w tym kadrze pamięci takie filmy.
Że wie pani, no, że burza nas złapała, że coś tam było. I to są takie fajne rzeczy, bo wiesz... Gdy my docieramy sobie do tych wspomnień, to naprawdę bardzo dużo książek w naszej głowie może się otworzyć wtedy. Bo to, jak ja mam wspomnienie, to wtedy mogę zatrzymać się przy nim, jeżeli z kimś na ten temat rozmawiam. I nawet znaleźć się znowu na tej łące, czy znaleźć się znowu na tej drodze, gdzie nas ta burza złapała.
Te dobre tak. Uczucia. Te
I sama jestem ciekawa, co wasze dzieci by powiedziały, jeżeli byście je o to zapytali. A co było takiego? Bo właśnie ten początek roku też jest taki fajny, że wiesz, nie siedzisz sobie nagle, nie wiem, w lipcu czy w maju i pytasz, a co ci się podobało w tamtym roku? Bo to już, wiesz, troszeczkę minęło i to już nie jest dobre pytanie. Natomiast tutaj to jest jakieś pytanie, które może próbować coś podsumować, coś złapać, coś pokazać, albo jaka chwila była najtrudniejsza. Czasem jest coś takiego, co się wydarzyło, co było trudne. Dziecku odszedł chomik, zaginął kot, który nie wrócił. Albo zmarła babcia czy dziadzio, prawda? Że było coś takiego znaczącego, co naprawdę się wydarzyło, co było takie namacalne. I to zostaje i bardzo często te straty, których my gdzieś dorośli, gdzieś biegamy między nimi. Ale u dzieci te straty są bardziej widoczne. Że jak moja koleżanka... zmieniła klasę, prawda? Już nie wróciła we wrześniu. No to było dla mnie trudne. I dla tego dziecka, które wiesz, jest w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, to jest takie mocne wspomnienie, wiesz, że ja zmieniłem szkołę, że wie pani, jak się przeprowadziliśmy, no to jest takie najtrudniejsze dla mnie wspomnienie. Bo tu rodzice, wiesz, się cieszą, na przykład się przeprowadzili, nowy dom, jest wspaniale, świetnie, nie? Zmieniliśmy szkołę, naprawdę wszystko nam się poskładało, a dla dziecka może być zupełnie totalna zmiana całego jego życia. Bo ono zmienia i miejsce, i łóżko, i spanie, i kolegów, koleżanki, jeśli w ogóle.
I droga do szkoły jest zupełnie inna i nie wiadomo, co się może przydarzyć.
Myślę, że...
Pojawiają się pierwsze lęki wtedy? Często.
Też. Lęki, strach. Dużo takich rzeczy gdzieś się dzieje w tym momencie, gdy ten nasz mózg przechodzi te różne transformacje. Więc ja zawsze upatruję sobie naprawdę na początku tego pierwszy ten kwartał roku jest taki... fajny i ciekawy, jeżeli chodzi o pracę gabinetową i to, co się dzieje z ludźmi, to też co się dzieje z nami samymi. No, ja też mam różne refleksje. Myślę, że każdy z nas, który gdzieś jakieś takie doświadczenia, to, co się gdzieś podziało w ubiegłym roku, co nas ukształtowało znowu na ten kolejny, albo pokazało nam, tak jak mówisz, jakiś lęk, jakiś strach, to, że rzeczy są kruche i że mogą być, może być różnie.
Jaka refleksja na tę część naszej rozmowy przed 23? Po pierwsze, by skorzystać z tego wyjątkowego czasu, prawda?
Tak. Tak, z wyjątkowego takiego naprawdę na plus. Żebyśmy się nie punktowali, ale właśnie sobie sprawdzili, co by było, gdyby właśnie w tym roku było inaczej. Jakbym spróbował, może mniej, nie wiem, zamartwiać się. A co by było, gdybym z kimś pogadał wreszcie? O tym, co mnie boli, albo zaczął właśnie coś zmieniać. Tak, z rzeczy, które możemy podarować sami sobie, to jedną z pierwszych takich rzeczy jest na przykład taka wiedza, czyli edukowanie się w różnych kwestiach. Uwierzcie mi, drodzy państwo, bardziej się opłaca niż scrollowanie bezczynnie telefonu. I udowodniono naukowo, że właśnie edukowanie się w jakimkolwiek zakresie że czegoś się dowiem w tym roku, postanawiam sobie. Ono nas kształtuje i rozwija. Nie tylko nasze szare komórki, ale w ogóle nas jako ludzi. Że będę więcej wiedzieć. No jako rodzic. Będę sobie coś tam wiedzieć. Nawet jeżeli chodzi o nasze uzależnienia różne. No albo właśnie, w ogóle uzależnienia.
Taka prewencja, taka profilaktyka.
Tak. Noworoczna. Co to w ogóle jest? Tak, żeby się dowiedzieć, nie? A jak to działa? Bo to nie jest tylko hasło. To okazuje się, że pod tym uzależnieniem kryje się też to, co powiedziałaś. Być może powrót do jakichś traum z dzieciństwa, do jakichś trudnych rzeczy, do jakichś historii, z którymi wtedy, jako dziecko, młody człowiek, nie umiałem sobie radzić i znalazłem sobie sposób. Chociażby ten alkohol. I myślę sobie, że w ten sposób, gdy będziemy podchodzić do kwestii edukowania samego siebie i do tej prewencji, będzie nam o wiele łatwiej w tym nowym roku utrzymać pewne rzeczy, które sobie postanowimy.
Do naszej rozmowy powrócimy po godzinie 23, a tymczasem serdecznie dziękuję i przypominam. Dziś o noworocznych postanowieniach, a raczej o tym, co może je zakłócić albo jak poradzić sobie, by dotrwać w obiecanych sobie różnych obietnicach, składanych samemu sobie, tak? Dobrze teraz powiedziałam. Katarzyna Walczewska po 23 ponownie w studiu. Ciąg dalszy naszej rozmowy.